Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj obiecuję trochę chaotyczną usługę. Chaotyczną może dlatego, że sam nie wiem, co chcę powiedzieć. Mam kilka takich myśli i kiedy je rozwijałem, to powstawały nowe. Przeżyłem dzisiaj szok. Szok i zdziwienie. Czytając Słowo Boże, trafiłem na jedno słowo, na wyraz użyty w Biblii. I tak sobie myślę, jak ja czytam Biblię? No niby już 20 parę lat, a ja spotykam w Biblii słowo tak dziwne, które pierwszy raz widzę na oczy, i jest ono w tej Biblii. W tym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej jest takie dziwne słowo. I tak sobie myślę, że chyba często czytamy jakoś tak płynnie, uzupełniamy sobie i słowa nam umykają. Ale przychodzi czas, że to słowo się trafia. Zauważamy je i zaczynamy się nad zastanawiać. Dlaczego wcześniej nie zwróciliśmy uwagi na to słowo, a w ogóle co to słowo znaczy? Nie mówię o Biblii Gdańskiej, mówię o Biblii Warszawskiej i trafiłem na słowo, które mnie zamurowało. W liście Pawła do Rzymian, w 9 rozdziale. Ja może przeczytam cały rozdział, mamy czas. 9 rozdział listu Pawła do Rzymian. Może od 6 wiersza. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie do Twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem. I tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory, do tego miejsca. To dziwne słowo już padło. Kto się wyłapał?
Zarodzi.
Tak. Ja sobie pomyślałem, że jest coś takiego jak nadzór budowlany, odbiór na przykład jakiegoś dzieła budowlanego. Przychodzą i odbierają. No i wszystko jest dobrze. I przychodzi deszcz i okazuje się, że nie było dobrze. I tak w naszym życiu jest, że czasami jeden deszcz, drugi deszcz i sucho w domu, aż przyjdzie taki deszcz, albo w taki sposób zaczniemy czytać Słowo Boże, że jakaś kropla, jakieś słowo zauważymy. Nie wiem, dlaczego dzisiaj zauważyłem to słowo zarodzi, zarodzi. Co to jest? Zacząłem szukać, ale nie w słownikach, w innych tłumaczeniach i tutaj 1000 latce bodajże jest potomstwo, a w Biblii Gdańskiej nasienie. Ale cofnąłem się do Izajasza, do pierwszego rozdziału, tam gdzie jest odnośnik. I przeczytajmy ten fragment pierwszego wiersza, to znaczy od drugiego. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemią, gdyż oto Pan mówi. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i śnice i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzywiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska jak szała z winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam, pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Tutaj jest użyte słowo resztka. Ono odpowiada temu słowu zaródź. I przypomniało mi się coś bardzo takiego przyziemnego. Ale to obrazuje Boga, Bożą sprawiedliwość i Bożą miłość. Każde miasto ma jakieś tam wspomnienia odnośnie policjantów. W każdym mieście, w każdej dzielnicy to są konkretne osoby i używane były nazwiska i były takie anegdoty, że słuchajcie, wczoraj sierżant taki a taki uratował komuś życie. A co się stało? A nic, przestał go bić w właściwym momencie. I wiecie, śmieszne jest, kiedy mówię o policjancie, ale ja to mówię teraz o tym fragmencie Izajasza, który przeczytałem. Tu jest wdzięczność do Boga, że zostawił tą resztkę. Według Bożej sprawiedliwości powinien bić do końca. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Od stóp do głów nie ma nic zdrowego i nadal jest odstępstwo. Gdyby Pan Bóg się nie zatrzymał, nie ocalił resztki, Izrael by skończył jak Sodoma i Gomora. I Izajasz o tym mówi. Mówi w imieniu Bożym. Oświeca ludzi, że nie zasłużyli na taką łaskę. Już wtedy nie zasłużyli często w historii Izraela na tą łaskę, żeby została ta zaródź. Coś, co to nasienie, to potomstwo, które znowu sprawi, że rośnie kolejne pokolenie i znowu grzeszy. Czasami trafi się ktoś miłujący Boga. Wielka jest miłość Boża, bo przypomina nam o Panu Jezusie, że też nie przyszedł nas zdobić, ale podnieść. Podnieść z grzechu, podnieść z tej łaski, podnieść w swojej łasce, abyśmy z niej mogli skorzystać. Ale tak naprawdę nasze postępowania, nasze czyny, często możemy brać te słowa do siebie. Każdy z nas do samego siebie. W co jeszcze Bóg może mnie bić? Jakich jeszcze doświadczeń mam oczekiwać, jeśli trwam w jakimś uporze, w uporze przeciwnym Bogu? Gdyby Pan Zastępów, ten dziewiąty wiersz, nie był nam pozostawił resztki, byśmy zginęli jak Sodoma. Bylibyśmy jak Sodoma, podobnie do Gomory, czyli nie byłoby nas. Tam już Bóg nie zostawił nikogo. To już był ogień. Ogień z nieba, który strawił wszystko. Ale Bóg zawsze od początku się litował, dawał się ubłagać. Aż ulitował się, dając swojego Syna, aby za nas umarł, bo karą za grzech musi być śmierć. Tak mówi Słowo Boże i taka jest świętość Boża. A jednak znowu daje nam szansę. Dawał szansę w historii Izraela na przestrzeni wieków i lat. Daje nam szansę na przestrzeni dni i godzin. Każdego dnia, w każdej godzinie, jeśli mamy serce szczere i umiemy spojrzeć na siebie z dystansem, nie od środka, żeby widzieć tylko czubek swojego nosa, ale tak w przenośni wyjść z siebie, stanąć z boku i popatrzeć na siebie i pomyśleć, jakbyśmy ocenili postępowanie, nasze postępowanie, gdybyśmy nie oceniali siebie. Jakbyśmy nazwali te rzeczy po imieniu, patrząc na brata, na siostrę, na sąsiada, na kolegę. Bardzo łatwo umiemy osądzić. A te same zachowania, jeśli widzimy w sobie, to gdzieś tak zgarniamy pod dywan. Udajemy, że mamy 1000 wytłumaczeń, motywacji, usprawiedliwień, dlaczego tak postępujemy i dlaczego tak się zachowujemy. Dziękujmy Bogu, że chce nam otwierać oczy na siebie samych, na swoje serca, aby nie musiał nas bić, zadawać siniaków, ran, aby się nie musiał zastanawiać, w co nas jeszcze bić. Nie ma takiej potrzeby, jeśli będziemy mieli bojać w sercu, jeśli będziemy krzyżować to wszystko, co sprawia, że Bóg się gniewa, nie podoba mu się nasze życie. Niech nam Bóg błogosławi w naszej codziennej, szczerej samoocenie, bardziej szczerej niż krytyce innych. Amen.
Panie Bogu, bracia i siostry. Ja może powiem nie świadectwo, ale takie przemyślenia, jakie mi przyszły, kiedy Mariusz usługiwał i taką może kontynuację troszkę tego, co Mariusz mówił. Ten fragment, zawsze kiedy czytam ten fragment, to on jest taki dziwny dla mnie. Taki troszkę niepodobny do może takiego wizerunku Boga, jakiego sobie wyobrażałem. I zawsze, kiedy przeczytam ten fragment, mam wiele rozterek w głowie, wiele myśli i takich pytań. Jak to tak jest? Bo naprawdę ten fragment jest bardzo... mocny i ciężki. Wiecie, kiedy go czytamy we mnie, w moim odczuciu, gdzieś tam w środku ta taka ludzka sprawiedliwość się budzi i ona tam krzyczy, no to co to za sprawiedliwość? To co to za... Wy też tak macie, czy tylko ja tak mam? Wiecie, no, ja to tłumię zaraz, bo wiem, że to z ciała jest, ale takie coś się budzi i tak może chciałem się podzielić tymi przemyśleniami, które myślę, że Bóg mi daje, kiedy się pytam o to. Ten fragment tutaj jeszcze przypomnę. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, wznosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. I wiem, że w wielu ludziach takie myśli się budzą. Jeżdżę na konferencje młodzieżowe, to jest dosyć temat tabu. No nie tabu, przepraszam, to jest temat rzeka. I wiele takich młodych chrześcijan, którzy studiują Biblię, którzy czasami nie chcą tak naprawdę do końca oddać swojego życia, ale chcą zostać chyba filozofami Słowa Bożego. Przypominają ten fragment i mówią, no to co my mamy robić w takim razie? Co? Jaka jest nasza praca tutaj? Jaki jest nasz wkład w to, skoro i tak to wszystko od Boga zależy? To czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni? Czy Bóg się nad nami zmiłuje, czy nie? Mogę robić, co chcę, a Bóg albo się nade mną zmiłuje, albo nie. No i takimi to ciężko rozmawiać. To się nazywa temat predestynacji, czyli wybrania Bożego, i on często jest przewijany, wiecie? Wśród młodych przede wszystkim ludzi, ale tak zacząłem sobie myśleć, właśnie zawsze zaczynam od tego, czym jest człowiek, jaka jest nasza sprawiedliwość, jakie są nasze wyobrażenia, a jak inne są Boże wyobrażenia. I zawsze modlę się, Boże, pokaż mi choć trochę, jak to Ty widzisz. Bo na pewno to jest inaczej widziane z Twojej perspektywy niż z naszej. Bo faktycznie, kiedy czytamy ten fragment to i zastanowimy się to tak po ludzku, to faktycznie jest to trudne do przyjęcia. Jest to takie niewygodne dla człowieka. Ale sobie pomyślałem, żeby tak wyobrazić sobie, żeby poczuć takim, tak jak to, choć trochę jak to Bóg czuje, wyobraziłem sobie najgorszego zbrodniarza, wiecie, i jakiegoś może pedofila, który, bo to tak ludzi bardzo rusza. Jest to bardzo dla nich czułe miejsce, gdzie jakiś bandzior dotyka, wiecie, bezbronne dzieci. Ich ofiarami tych ludzi są bezbronne dzieci. To najbardziej rusza tą ludzką sprawiedliwość. Wyobraziłem sobie takiego właśnie pedofila, który dokonał zbrodni na jakimś dziecku. I później to dziecko dorasta. i ma możliwość wydać na nim sąd. Myślę, że nikt z ludzi nie byłby, nie współczułby temu człowiekowi, gdyby to dziecko powiedziało, że żąda kary śmierci dla tego człowieka. Myślicie, że byłoby jakieś współczucie u ludzi dla tego człowieka? A to dziecko powiedziałoby, że nie chce żadnej kary dla tego człowieka, że wybacza mu. Jakie było oburzenie wśród ludzi? Myślicie, że przyjęliby to tak łatwo? Na pewno byłoby tysiące pytań, dlaczego tak robi. I gdyby ten człowiek został jeszcze raz wypuszczony i dokonał tej samej zbrodni na innym dziecku. Czego ludzie by chcieli? Krzyczeliby o śmierć dla tego człowieka, dla tego zbrodniarza. Wiecie, i pomyślałem, że w oczach Bożych każdy grzech jest gorszy niż my sobie możemy wyobrazić tego najgorszego zbrodniarza. I przez Jezusa Chrystusa Bóg powiedział nie raz do nas: wybaczam ci. Przez krew Jezusa Chrystusa Bóg nieraz takiemu zbrodniarzowi jak my powiedział: wybaczam ci. I wiele razy może karcił, wiecie, i dlatego jest napisane tam, co Mariusz czytał, gdzie jeszcze mam cię bić? W co jeszcze, abyś odwrócił się od tego odstępstwa? Tak sobie to wyobrażam. Myślę, że choć trochę może to tak wygląda w oczach Bożych. I tak wielka jest miłość, którą nam okazuje. I bardzo moglibyśmy się tym zasmucić. Tym, co też Mariusz usługiwał, wiecie, takim miałem... Mówię, może jak na tym skończy, to będzie taki trochę ciężki temat nam zostawi. Ale zacząłem czytać dalej i też chciałem się tym podzielić. Dalej pięknie Paweł pisze o tym, czego powinniśmy się trzymać i co jest nam zgotowane. Od 30 wersetu. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili? Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnieniem serca mego jest i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Chwała Bogu za te słowa. Tego się trzymajmy, kochani, tak... Myślę, że dobrze by było powiedzieć takiemu człowiekowi, który myśli sobie, bez względu na to, co będę robił, Bóg albo mi okaże zmiłowanie, albo nie. Dobrze jest mu przeczytać ten fragment. Gdzie końcem zakonu jest Chrystus, aby każdy, kto w Niego wierzy, był usprawiedliwiony. Abyśmy wierzyli i ustami wyznawali. Jeszcze dalej chciałem przeczytać ten fragment odnoszący się do ludu wybranego. Czy tak jest z ludem wybranym, że wytępi go Bóg całkowicie? Kiedy w 11 rozdziale Paweł pisze dalej, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam. Lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Chwała Bogu za to. Amen.
Pamiętajmy przy tym wszystkim o tym, że musimy to zawsze pamiętać, że ta łaska, ten wybór Boży dotyczy naszego wybrania, dotyczy naszego powołania, dotyczy tego, że Pan Bóg zamyślił sobie nas, grzeszników, skazanych na wieczne potępienie, wyrwać i wyrwał nas. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. To łaska Boża nas wybrała. Gdyby Bóg nie miał łaski albo nie znał łaski, nie wiedział, co to jest łaska, to byśmy nigdy nie byli wybrani. I nie odziedziczylibyśmy życia wiecznego. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków. I zbawił nas nie dlatego, że ktoś był dobry, a ktoś był zły, a ktoś był bardzo dobry. Czy ktoś był bardzo zły. Nie z uczynków, nie mają uczynki wpływu. Po prostu łaska Boża. I nie mogliśmy w żaden sposób sobie zasłużyć na tą łaskę, żeby Panie Boże, ale co ja bym mógł zrobić, jak przeżyć życie, żebyś Ty mnie wybrał nie z łaski, ale dla mnie. Nie ma takiego. Nie ma takiej możliwości. Dlatego Bóg powołuje tych dobrych, takich jak ja. Byłem dobry. Jako dziecko w rodzinie dosyć dobry. I powołuje takich gangsterów, którzy mordowali, zabijali, torturowali. Tak samo. Taka sama łaska. Boża łaska. Do Galacjan, list apostoła Pawła do Galacjan, drugi rozdział, druga połowa tego rozdziału, od 15 wiersza. List Pawła do Galacjan, drugi rozdział, od 15 wiersza. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, mówi Paweł, Żyd, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A mam takie pytanie, dlaczego nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek z uczynków zakonu? Bożego zakonu? Dlaczego? Dlaczego w próżnię Bóg tak jakby zadał? Bo nikt nie był w stanie go wypełnić. Jakby wypełnił, to by żył. Słowo Boże mówi wyraźnie. Nikt nie był w stanie go wypełnić. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Bardzo, wiecie, to było świętość dla Izraela. Świętość, zakon. To była świętość i się nie ma co dziwić, że to była świętość. Tak jak dla nas dzisiaj świętością jest Nowy Testament, jest Chrystus, jest ofiara Jezusa. Jest to świętością. Wyobraźcie sobie, że ktoś by zaczął brukać tą świętością. Jakbyśmy to przyjmowali, byśmy się buntowali. I tak wielu Żydów buntowało się, ponieważ Paweł pisze o zakonie, jednocześnie mówiąc, że zakon nie doprowadził nikogo do doskonałości, że zakon nie wystarcza. I to była dla Żydów jedyna znana świętość przez wieki, z pokolenia w pokolenie, świętość, zakon Boży. W nim pokładali nadzieję. I nagle ktoś im mówi, poparcie na Jezusa, przyszedł Jezus, który powiem, wielu powołał, pociągnął za sobą, ale tej góry, tej elity nie. 15 wiersz jest taki dobry, po ludzku można go zrozumieć. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Taka różnica, wiecie, tak jakby dzisiaj ktoś powiedział, my jesteśmy biali, a nie czarni. No to nie jest dobrze, że dzisiaj byłoby odbierane. Ja nie jestem czarny, jestem biały. Paweł mówi, my nie jesteśmy grzesznikami, jesteśmy Żydami z urodzenia. Coś lepszego. Jesteśmy, bo nimi byli. Paweł też nim był. Czyli zaczyna to, gdyby tak na tym skończył, to Żydzi by bili mu brawo wszyscy. Ale dalej mówi, wiedząc, że człowiek nie zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, on już o tym wie, ale Żydzi generalnie jeszcze o tym nie wiedzieli. Nie z uczynków zakonu zostaje usprawiedliwiony, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. I myśmy, Żydzi, ci chlubiący się swoim urodzeniem i swoim zakonem, który Bóg nam nadał, też uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Paweł i jemu podobni. Uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni nie z uczynków zakonu, ale z wiary w Chrystusa. Ponieważ z uczynków zakonu już mówiliśmy, tak? A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami i wreszcie jakby równa się z tymi czarnymi, my z Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Całkiem inna nacja, jak można powiedzieć, całkiem inny poziom. Ale dalej właśnie mówi, jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami. Paweł mówi, tak, ja taki sam jak poganin. Okazałem się takim samym grzesznikiem, jak poganin, który myślałem, to jest prawdziwy grzesznik, to jest grzesznik, ja to jestem Żyd. A to pogardzali nimi, tak? Ale mówi, sami żeśmy się okazali grzesznikami. Paweł bardzo dobrze znał zakon. Rozumiał ideę zakonu. Rozumiał. To nie był człowiek dyletant, który się bierze za krytykowanie zakonu. Nie. On mógł być nauczycielem i byłby nauczycielem zakonu. W najlepszej szkole biblijnej się uczył, prawda? I dobrze to znał, to widać z wszystkich jego listów, że miał to w palcu. I mógł mówić to, co mówił. Mógł przekonywać. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, czyli zburzył wiarę, nadzieję, że z zakonu może być usprawiedliwiony, jako Żyd może być zbawiony, po prostu dlatego, że jest Żydem. Zburzył to, bo zaczął szukać usprawiedliwienia w Chrystusie, w Jezusie, przez wiarę. Czyli zburzył to, co jego współbracia jeszcze trzymają i czym się zasłaniają, że my mamy zakon, my mamy proroków, my jesteśmy ludem Bożym. On to zburzył. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Ja przez zakon umarłem zakonowi. Dlaczego to takie skomplikowane wydaje się? Ja przez zakon umarłem zakonowi. Co się działo przed tym, zanim on umarł? Zanim on umarł dla zakonu, to się działo to, co działo się w życiu każdego Żyda, bogobojnego, pobożnego Żyda. W 7 rozdziale pierwszy fragment 7 rozdziału, 6 wierszy. Może już nie będę czytał tych pierwszych dwóch, ale do tego jest, czy trzech, ale chyba trzeba by było przeczytać, bo to jest też, wiecie, to jest bardzo, bardzo dziwne, że dzisiaj w wielkiej dyskusji, powszechnej dyskusji, która trwa nad powtórnymi małżeństwami, nad rozwodami, wiecie, że się nigdy nie przytacza tego wiersza, tego fragmentu, najbardziej wyraźnego. To jest orzeczenie sądu, jakbym powiedział. To jest orzeczenie najwyższego sądu odnośnie małżeństwa. Kiedy dzisiaj się mówi o dwóch małżeństwach, o drugim małżeństwie, nigdy się nie przytacza tego. Wiecie, co się przytacza? Przytacza się ludzkie myśli, ludzką filozofię, ludzki tok myślenia, ludzkie oczekiwania, ludzkie pragnienia. Powołuje się na nie wiem na co, no. A co, ja mam być nieszczęśliwy? I tak dalej, na takie rzeczy. A co mi pozostaje? Nigdy, wiecie, to jest coś takiego, że kiedy jest jakaś sporna rzecz, której nie wiadomo jak osądzić. Już teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale jak pracowałem jeszcze w biurze, i na przykład tam były takie sprawy, takie związane z przetargami publicznymi. I wychodzą różne sytuacje. Różne, takie dziwne, takie niejasne, takie, och, nie wiesz jak, bo przepis wyraźnie nie mówi, nie obrysował tego dokładnie. Coś takiego wychodzi. Wiecie, co się robi? Szuka się wyroku Sądu Najwyższego, że ktoś kiedyś odwoływał się w takiej samej sprawie, w takich samych okolicznościach odwoływał się do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy podjął wyrok i wydał wyrok. I ten wyrok, jeśli jest taki, jeśli prawnik znajdzie taki wyrok 5 lat temu, 6 lat temu, wsio równo, to powołuje się na ten wyrok i ta dzisiejsza sprawa zostaje wygrana. Chociażby sędziowie czy skład przysięgły dzisiejszy mówili, nie, tak nie może być. A on mówi, hej, poczekajcie. Jeśli to jest na przykład sąd powiatowy, sąd wojewódzki jakiś tam. I mówią, nie, tak nie może być, my wszyscy jesteśmy, to jest, on jest winny. Ale ten prawnik mądry powie, hej, poczekajcie, była taka sytuacja, było coś takiego i Sąd Najwyższy wydał wyrok. Czytajmy. A Sąd Najwyższy mówi, niewinny. Wow. I oni nie mogą skazać go, wiecie? Nie mogą skazać go, bo jest wyrok jeden. I to jest, to co tutaj jest w tych pierwszych wierszach, to jest wyrok Boży, Sądu Najwyższego, bym powiedział, w sprawie małżeństwa. W sprawie ustania małżeństwa. Czy nie wiecie, bracia? A teraz ta ludzka, nie wiem, to jest taka obuda z premedytacją. Mówić o wszystkich innych potrzebnych rzeczach, a nie powoływać się na wyrok Boży. A wyrok Boży brzmi tak. Czy nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim, z mężem, związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. I teraz wykładnia tego, gdyby komuś to nie, gdyby ktoś jeszcze umiał, nie umiał tego rozsądzić. Wykładnia tego. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana drugą żoną. Będzie nazwana, ma drugiego męża. Czym będzie nazwana? Cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Jakie to jest proste. Jakie to jest proste. Nigdy się tego nie powołuje się na to. Wiecie, bo to jest za proste. Wiecie, bo to wyraźnie wskazuje i rozdziela. A kiedy się zamataczy, a kiedy się powie, a on cierpi, a ona nie, a on niewinny, a tamta winna, no to wtedy, tak, Pan Bóg chce, Pan Bóg chce, Pan Bóg się nic nie ma przeciwko temu. O, takie coś jest. I, ale od tego, ja już nie chcę o tym mówić, tylko jako taki przyczynek przy tej okazji. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe. Kto uwolnił Żydów od zakonu, od sądu zakonu, od kary, którą zakon wydawał? Kto uwolnił? Chrystus. Chrystus. Umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, do niego, do Jezusa. Teraz już nie należycie pod zakon, pod Mojżesza. Teraz powinniście należeć do Chrystusa, który został zbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Teraz zaś zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy przez to, przez co byliśmy opanowani. Przez co byliśmy opanowani? Przez zakon grzechu. Panował. Zakon tylko jakby podświetlał to. Jest bardzo fajnie w tym, który będziecie mieli tę Biblię, bo będziemy mogli sobie nabyć. I ja przeczytam z tego tłumaczenia, jak fajnie jest napisane. Ten piąty wiersz, gdy u nas tutaj jest napisane, albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w naszych członkach. A tu jest napisane tak, ujęte jest inne określenie. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo. Tak mi się spodobało to, bo takie, wiecie, jak mi obraz przyszedł, które się wzniecały przez prawo. Grzeszne namiętności, które tu były, się wzniecały przez prawo. I jak byłem na urlopie, to robiłem grilla. I zapaliłem drewienka, zaczęły się palić, już się zapaliły ładnie i zasypałem to węglem tym takim, no, drzewnym, nie? I to wszystko zgasło. Wydawało się, że to zgasło. I zacząłem dmuchać na to, wiecie? Ja zacząłem dmuchać i przypomniałem sobie, jak to jest. Najlepiej, jak jest sprężarka obok i weźmy sobie, żeby już nie dmuchać i psss, powietrze tam. Co się robi? Ten węgiel się roznieca, rozżarza się, nie? Pojawia się ten żar. On tam jest. On tam jest, ten żar tam jest. Ale go nie widać. Ale jak dmuchniesz, zaczyna się, jak dmuchasz, to zaczyna się palić pełnym jakby płomieniem. I to robił zakon z grzechem. Zakon jakby oświecał ten grzech, dmuchał na ten grzech i sprawiał, że grzech stawał się widoczny. A zakon oczywiście nie mógł dać siły, drogi wyjścia do wyjścia z grzechu, do zwycięstwa nad grzechem. I Paweł tak tutaj przedstawia fajnie. Wiecie, to jest niewola. To była niewola. Ta starodestamentowa to była niewola. Dlatego wzdychali, ludzie wzdychali, obciążeni, tak jak w niewoli się wzdycha. Bo chcesz wolności, a jej nie możesz znaleźć. Chcesz zwycięstwa, ale go nie możesz odnieść. Chcesz odrzucić grzech, a on przychodzi i robi sobie, co chce. I wbrew temu, że ty nie chcesz, pojawia się. My to dobrze znamy, wiecie, to nie jest filozofia, prawda? Nawet dzisiaj to dobrze znamy, nawet jako, znaczy, znamy to jako ludzie. Jako ludzie, jako dzieci Boże, już nie powinniśmy tego znać. Czyli powinno być to już za nami. Powinniśmy już to rozumieć, że grzech jest zwyciężony. Że w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo nad grzechem. Powinniśmy to rozumieć. Nie powinniśmy sobie pozwalać na to, żeby znowu ten grzech robił tak, jak robił to w Stakonie. Że była walka, krótki sprzeciw i przegrywałeś. I poddawałeś się, bo on był silniejszy. Żebyśmy nie przyjęli tego, ale ja tak o tym mówię. Myślę, że to rozumiemy wszyscy, tak? Że to jest takie jasne. Wiecie, nie mieliśmy takiego, ale mamy, no co nie mamy. Możemy zrozumieć tych Izraelitów, możemy zrozumieć mężów bożych, bo ileż to razy, przecież jeśli popełniamy grzech, to z tego powodu bolejemy. Jako chrześcijanie, tak? To bolejemy, boli nas serce, smutni jesteśmy. I mówimy, och, gdyby to było inaczej. Ach, i wzdychamy. My mamy wyjście. Po pierwsze mamy wyjście, aby przyjść i oczyścić się z tego grzechu, inne niż Izraelici mieli, bo on musiał przyprowadzić baranka, a my możemy upaść na kolana tam, gdzie jesteśmy. Możemy westchnąć do Boga z serca i już jesteśmy wolni. To jest jedna rzecz. Ale druga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo nad czym. I druga rzecz, którą Paweł mówi, jest piękna. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I to jest to wyjście, którego nie mieli nasi poprzednicy. Żyć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja. Też to tłumaczenie fajnie chyba mówi. Żyję. Dwa, 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja. Żyję, no bo żyjesz tak, żyjemy dalej. Ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wiecie, i to co... ale obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. I wiecie, taka mi no, złota myśl przyszła do serca. Tak mnie, taka szczęśliwa, taka radosna. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja. Że to nowe życie, to, o którym, jeśli jeszcze może marzymy o tym życiu, myślimy, że to kiedy to ma być? Kiedy to ma być, to życie? Kiedy się ma objawić to życie w naszym życiu? Kiedy u nas to się ma objawić? To wolne życie teraz się ma objawić. Teraz. Nie czekajmy na tysiącletnie królestwo. Ani na niebo. Teraz się ma to objawić. Teraz żyjesz, masz możliwość żyć w wierze w Jezusa Chrystusa. Jak będzie już niebo, to już nie będzie wiary, nie? Prawda? Już nie będziesz musiał wierzyć w Jezusa Chrystusa, będziesz z Nim. A teraz masz wierzyć w Jezusa Chrystusa. Teraz, kiedyś to ustanie. Nadzieja ustanie, wiara, miłość tylko zostanie. To teraz ma przyjść to zwycięstwo, to teraz ma przyjść to życie. I prawdziwe życie w wolności zaczyna się w śmierci. Zaczyna się w śmierci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja. Albo tutaj, a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. To już jest inne życie, to już nie ja. Bracia i siostry, dlatego jeszcze raz powiem, krzyż, który zadaje tą śmierć, o której to mówi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ten krzyż, który Jezus wręcza nam, czy mówi, że mamy go nieść, jest naprawdę mocą Bożą dla dzieci Bożych, dla tych, którzy wierzą. Jest mocą Bożą dla tych, którzy wierzą. I chwała Bogu za to, że znalazł rozwiązanie dla naszego i upadłej natury. Wiecie, Pan Jezus przyszedł, jak gdybym tak powiedział, taki zadał quiz. Kto był pierwszym celem Bożego ataku? Co na pierwszym miejscu Bóg widział, że musi uporządkować? Złamać moc diabła? Złamać moc śmierci? Czy złamać starego człowieka? Oczywiście, starego człowieka. To było najważniejsze. Stąd wyrzucić korzeń grzechu. Zrobił jedno i drugie i trzecie. Ale gdyby przyszedł tylko i zwyciężył diabła, co by to dało nam? Albo tylko śmierć pokonał. Co by to dało nam dzisiaj, wczoraj, jutro? Ale przyszedł i dokonał tutaj czystki. W sercu dał nowe życie, nowe serce. Przykazania tu wypisane, a nie tam. Dał Ducha Świętego. Ach, cudowne rzeczy, tak? I ten krzyż, o którym Jezus mówi, że kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż. Paweł go doświadczał tej mocy i to jest takie, wiecie, kiedy on pisze o tym zakonie, o tym, że ten zakon wzniecał po prostu grzech. Wzniecał, bo prawda Boża, która przychodziła, tlen powoduje, tak jak tlen powoduje rozżarzanie się tego węgla. Tak prawo Boże, a tlen jest życiodajny. Nie? Tlen jest życiodajny. Tak prawo Boże rozniecało, sprawiało, że ten grzech jarzył się, widoczny, nie tam zimny, pali się czy nie pali się, nie wiadomo, chyba nie pali się, pali się. Tylko dotknij teraz go prawem, tylko dmuchnij na niego tlenem, zobaczysz, że się pali. Że jest w nim żar, jest w nim. I to robił ten zakon. I Paweł mówi, ja zburzyłem już ten fundament, że przez zakon może człowiek być usprawiedliwiony. Byłby, gdyby mógł wypełnić, ale nikt nie mógł wypełnić. Przed jeden, który wypełnił zakon, Jezus Chrystus. Jeden. I ustanowił nowe prawo. Ustanowił prawo życia. Gdzie jest łaska, gdzie jest miłosierdzie. I tak dalej. Prawdziwa wolność, prawdziwe zwycięskie życie jest w śmierci. Zaczyna się w śmierci. I o tym Pan Jezus mówi, że jeśli ziarno w inny sposób, tak? Jeśli ziarno nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, nie wydaje życia. Dlatego trzeba iść z radością na krzyż. Dlatego trzeba z wdzięcznością wziąć to, co Jezus mówi. Weź swój krzyż. Z wdzięcznością. I trzeba z tym żyć. Chcieć z tym żyć. Ilekroć przychodzi pokusa, ilekroć przychodzi słabość ciała, wziąć swój krzyż, zaczynać z nim żyć, stoczyć walkę i odnieść zwycięstwo. Chwała Bogu. Zwycięstwo. Wtedy przychodzi zwycięstwo. A nie przegrać i narzekać, że jestem słaby. Panie, jak to dobrze, że Ty umarłeś za mnie. Jak to dobrze, że Ty mi przebaczysz znowu. Nie tak mamy żyć. Jeśli się bronimy przed krzyżem, wtedy wywyższamy, wynosimy łaskę, wynosimy przebaczenie, mówimy, Pan za wszystkie moje grzechy umarł. Wynosimy to, akcentujemy. Kiedy przegrywamy, kiedy nie chcemy wziąć krzyża, ale kiedy zaczniemy brać krzyż, zapierać się siebie i wtedy do boju ruszać. Gdy przychodzi pokusa, wtedy korzystać z Bożej mocy. Wtedy. Kochani, to jest naprawdę, to jest tak prawdziwe. Ja wiem, że jak się to mówi, to mógłby ktoś powiedzieć, ach, bo może ty tak myślisz, tak tobie się udaje na przykład. Ach, tak jakoś, bo ja tego nie. Ja tyle ludzi spotkałem i spotykam, którzy ledwo to złapią, ten temat, ledwo złapią, powiem, jeszcze niewiele rozumiem, ale ledwo złapią. Teraz w ustroniu taka jedna siostra mi mówi, bracie, ja wczoraj zaczęłam, bo wczoraj mówiłem o krzyżu. Wczoraj zaczęłam. Boże, jakie to jest piękne. Jakie to jest... Ja nie wiedziałam, że to jest takie fantastyczne, takie cudowne. Gdybym ja wcześniej wiedziała, że to jest takie cudowne i proste. To jest. To naprawdę działa. Krzyż jest mocą Bożą, a nie tylko hasłem, że jest mocą Bożą. Krzyż naprawdę jest mocą Bożą i chwała Panu Bogu, że możemy powiedzieć tak, daj Boże, abyśmy tak powiedzieli jak Paweł z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Amen.